Dobrze jest spotkać się niedzielnego poranka tutaj w Domu Modlitwy na Kujawskiej. Fajnie jest widzieć niektórych z Was, którzy przyjechaliście tutaj w gości na święta do rodzin. Cieszę się, że wybraliście pobyt tutaj właśnie w Białymstoku. Wiem, że ze względu na rodzinny dom, ale też, że jesteście tutaj z nami dzisiaj. Drodzy, nie wiem jak wy, ale ja bardzo lubię święta wielkanocne. Bardzo. To są chyba moje najbardziej ulubione święta. To z tego względu, że jest w nich niesamowita głębia i jeżeli rozmyślamy nad tym, co faktycznie się wydarzyło, no to z tego może jedynie, mogą z tego wynikać jedynie dobre rzeczy. Dobre rzeczy. I już od jakiegoś czasu mam taki zwyczaj, że jeżeli wiem, Słowo Boże mówi, że pewne rzeczy działy się o określonej godzinie, staram się nawet wtedy zatrzymywać i gdzieś wspólnie z innymi wierzącymi rozpamiętywać o tej konkretnej godzinie to, co się działo, aby jeszcze mocniej, głębiej przeżywać śmierć naszego Pana, Jego zmartwychwstanie, bo one są kluczowe dla naszej wiary, dla pewności zbawienia, dla obfitego życia w Jezusie Chrystusie. I ile razy czytam tę historię o nawet nie o poranku, tylko jeszcze o głębokiej nocy, jak anioł wstępuje, cała przestrzeń się rozbłyska światłem i żołnierze, oddział rzymski, który stoi przed grobem, widząc go sparaliżowany ze strachu, ludzie, którzy toczyli niejedną bitwę, widzieli niejedną rzecz, po prostu są sparaliżowani. Widok jednego anioła, Bożego posłańca, który przychodzi, aby torować drogę Panu, aby też fakt stał się wiadomy wszystkim. On przychodzi i te pieczęcie Rzymu, które były nienaruszalne, oraz ten potężny głaz ważący wiele, wiele kilo, którego trzeba było zataczać z wielkim wysiłkiem, aby zamknąć grób, w którym został złożony Jezus, chwyta, odrywa i rzuca w jakieś odległości od grobu. I jeszcze, żeby na wszelki wypadek, jeszcze siada na nim. Tak, żeby nie było dwóch zdań, że on tu zostanie, a grób będzie otwarty. Ponieważ ta wiadomość, którą właśnie Bóg przesyła światu, musi dotrzeć do jak największej ilości osób. I kiedy myślę o tym, kiedy myślę o tej całej chwale, o potędze Królestwa, kiedy myślę o tym, że Pan nie chciał prosić Ojca, by posłał oddziały aniołów, by go ratowały przed krzyżem, ale kiedy przyszedł czas zmartwychwstania, posłał jednego anioła, który, można powiedzieć, toruje drogę, odrywa ten głaz, zrywa pieczęcie Rzymu, nienaruszalne, pokazując również pewną rzecz. Bóg jest ponad wszystkim, a Boże Królestwo nie ma sobie równych. Ale co to tak naprawdę znaczy, to chciałbym, abyśmy przeczytali teraz Psalm 33. Proszę, otwórzmy wersety od 10 do 19, bo jest tak ważne, żebyśmy dzisiaj, rozważając to słowo, uchwycili pewną bardzo ważną perspektywę. A cóż to jest za perspektywa? Że Bóg od wieków realizuje swój plan. Nie zapomniał o nas, nie zapomniał o tym planie. I właśnie śmierć Jezusa oraz Jego zmartwychwstanie wpisują się w ten plan. Dzieją się dokładnie w tym momencie, w którym Bóg to zaplanował. I to wszystko dzieje się krok po kroku. I kiedy czytamy Psalm 33 od wersetu 10, spójrzmy. Pan unicestwił plan narodów i wniwecz obrócił zamysły ludów. Plan Pana trwa na wieki. Zamysły serca Jego z pokolenia w pokolenie. Błogosławiony naród, którego Bogiem jest Pan, lud, który wybrał sobie na dziedzictwo. Pan spogląda z nieba, widzi wszystkich ludzi. z miejsca, gdzie przebywa, patrzy na wszystkich mieszkańców ziemi. On, który ukształtował serca każdego z nich. On, który uważa na wszystkie czyny ich. Nielicznemu wojsku zawdzięcza król swe zwycięstwo. Nie swej wielkiej sile zawdzięcza wojownik ocalenie. Koń zawodzi, gdy chodzi o zwycięstwo, a wielka jego siła nie zapewni człowiekowi ocalenia. Oto oko Pana jest nad tymi, którzy się go boją, nad tymi, którzy spodziewają się jego łaski, aby ocalić od śmierci dusze ich i podczas głodu zachować przy życiu. Planem narodów było zakończyć tę historię ukrzyżowaniem. Grobem, potężnym głazem i oddziałem żołnierzy. To był plan narodów. Tyle, że Pan go unicestwił. I tak jak zapowiedział, że plan jego z pokolenia w pokolenie, tak, realizował swój plan również w tym momencie. Plan Pana trwa na wieki. Wiem, że nie mam tego zwyczaju, ale proszę powtórzmy, to żeby nam się utrwaliło. Plan Pana trwa na wieki. Nie mój, nie twój, ale pański plan trwa na wieki. I Bóg to, co zamierzył jeszcze przed stworzeniem świata, realizuje krok po kroku. To jest tak ważne, żebyśmy to uchwycili, bo jeżeli nie jesteśmy częścią planu Bożego, to będziemy doświadczali chaosu w swoim życiu. Ale jeżeli staliśmy się częścią Bożego planu, dołączyliśmy się do tego planu, to chcę ci powiedzieć, że ten plan zakończy się pomyślnie zgodnie z tym, co Bóg zaplanował. O tym czytamy w Słowie Bożym. I czytamy, Pan spogląda z nieba na wszystkich ludzi i zważa na wszystkie czyny ich. Ale zwróćcie uwagę, na kogo patrzy w szczególny sposób. Na króla oraz na kogo? Na jego lud. Patrzy z przychylnością, patrzy z troską i jest powiedziane, że błogosławiony naród, szczęśliwy, doświadczający różnej formy pomyślności właśnie ze względu na Boga, ponieważ jest jego narodem, ponieważ wybrał sobie ten naród na dziedzictwo. Oko Pana jest nad nimi, nad tymi, którzy się go boją. I to zdanie jest bardzo ważne dla dzisiejszego rozważania. Nad tymi, którzy spodziewają się jego łaski. Wypatrują tej łaski. Oczekują jej, pragną jej w swoim życiu. Bo wiedzą, że tak właśnie jest, jak mówi ten psalm. Że Pan realizuje swój plan. I nad tymi, którzy są częścią tego planu, jest łaska. Wypatruj jej więc, jeżeli twoje życie jest połączone z Bogiem. Jeżeli twoje życie jest prawdziwie życiem dla Niego, ponieważ dla swojego planu Bóg dał pełne zaopatrzenie. Pełne zaopatrzenie. Ale poza tym planem jest trud i znój, ugór i chwasty, ale w Bożym planie jest łaska, obfitość tej łaski. To jest rzeczywistość, którą pokazuje nam Słowo Boże. Dlatego nie poddawaj się. Bez względu na sytuację, jaka dzieje się w twoim życiu, lecz spodziewaj się, nawet nie oczekuj, spodziewaj się łaski. To jest więcej niż oczekiwanie. Oczekujesz to, może będzie, może nie, ale Biblia mówi spodziewaj się łaski. Spodziewaj się łaski pańskiej. Jeżeli myślisz sobie, a kim ja jestem? Jakimi ja środkami dysponuję? A jakich ja mam wielkich znajomych? A gdzie jest ten mój koń, który mógłby mnie przewieźć przez to pole bitwy? Posłuchaj, psalm mówi, że koń zawodzi, gdy chodzi o bitwę. I jego siła też zawodzi. A co się liczy? Oko pańskie skupione z troską na tych, którzy są jego ludem. I którzy oczekują Jego łaski. Wróćmy do grobu, odwalonego kamienia i aniołów. Nic nie mogło powstrzymać Pana I wszystko działo się zgodnie z Bożym planem, co Jezus zapowiadał trzykrotnie. I to nam mówi kolejną rzecz. Czasami chodzimy za Jezusem, czytamy tę Biblię, ale żyjemy obok Bożego planu. I nasze oczekiwania, które zanosimy w modlitwie do Boga, zupełnie się z tym planem nie pokrywają. I tak chcielibyśmy, żeby Bóg błogosławił te nasze plany, te nasze oczekiwania. Zobaczcie, Pan Jezus trzykrotnie mówił o tym. Trzykrotnie mówił o tym. O czym? Mateusza 20, 17, 19. Przeczytajmy. Jezus, mając zamiar pójść do Jerozolimy, wziął 12 na osobność, żeby nikt nie przeszkadzał, żeby inni nie słyszeli, żeby wszystko było jasno powiedziane. I w drodze rzekł do nich: oto idziemy do Jerozolimy, a Syn Człowieczy będzie wydany arcykapłanom oraz uczonym w piśmie i skażą go na śmierć. I wydadzą go poganom na pośmiewisko, i na ubiczowanie, i na ukrzyżowanie. A dnia trzeciego zostanie wzbudzony z martwych. A jak oni to czytali? Nawet, słuchajcie, podczas ostatniej wieczerzy się pokłócili, kto z nich jest największy. A ciut wcześniej dwóch z nich z pomocą matki chciało sobie ustawić przyszłość po lewicy i prawicy Pana. Czemu? Ponieważ oni uważali, że idą do Jerozolimy, tam Jezus obejmie władzę, wypełnią się wszystkie proroctwa i będzie panował w imieniu Bożym w tym obszarze, o których mówiły proroctwa. I znowu ta chwała cała, o której marzyli, właśnie się zrealizuje. Oni tam siebie widzieli w tym wszystkim. I On mówił im trzy razy, że będzie inaczej, ale oni słyszeli dokładnie to, co sobie tam wydrukowali w tych głowach. I słuchajcie, jeżeli mamy inne oczekiwania niż to, co mówi nam Biblia, będziemy przeżywali tragedię, będziemy przeżywali trudności, będziemy przeżywali rozczarowania. Wiem jedno, że jeżeli poznamy lub znamy plan Boży i chcemy być częścią tego planu, i nasze życie codzienne jest temu planowi podporządkowane. Jesteśmy zainteresowani, by być częścią tego planu. O to wołamy, o to modlimy się, angażujemy swój czas, swoje środki. To nie będziemy rozczarowani. Nie będziemy rozczarowani, a doświadczymy obfitości Bożej łaski. Bez względu na to, że nie będzie łatwo, że będzie trudno, że wydarzą się różne rzeczy, które będą miały nas zniechęcić, zranić, przewrócić. A więc mamy konkretny etap planu. Muszę dotrzeć do Jerozolimy, tylko ten króciutki etap, jeden element, zobaczcie. Jak Jezus patrzy bardzo precyzyjnie. Muszę dotrzeć do Jerozolimy, będę wydany, skażą mnie na śmierć, wydadzą poganom na pośmiewisko, na ubiczowanie, na ukrzyżowanie, a trzeciego dnia zostanę wzbudzony z martwych. Jezus był taki precyzyjny cały czas. On pytał się, zabiegał o to, jaka jest wola Boża i zwróćcie uwagę, że nawet na krzyżu dbał o najmniejsze szczegóły. Jak to czasami różni się od takiego naszego, słuchajcie, tracenia czasu na wołanie do Boga o próżne rzeczy. O nasze plany, to dzisiejsze słowo zachęca nas, abyśmy swoje własne plany porzucili. I po prostu stali się częścią Bożego planu. I to nie chodzi o to, że teraz wszyscy wyruszą, wiecie, na misję i tak dalej, rozjedziemy się po całym świecie, tylko chodzi o to, że tam, gdzie Bóg nas stawia, tam, gdzie pracujemy, tam, gdzie żyjemy, po prostu realizujmy Boży plan, o którym mówi Słowo Boże. A więc po pierwsze, dlatego, że plan Pana trwa na wieki, z pokolenia w pokolenie. Proszę, po prostu zapamiętaj to, choćby tą jedną rzecz z dzisiejszego kazania. Ale po drugie, moje i Twoje zbawienie to nie jest coś tam, lub to nie jest coś według scenariusza, który sobie sami napiszemy. Ludzie tak sobie myślą, jak ja zrobię, będę chodził do kościoła, tam pomogę sąsiadce, bo ona jest ograniczona ruchowo, no to powinno być dobrze, będę zbawiony. I tak jakby uważają, że są w stanie rozpoznać, co jest niezbędne, aby byli zbawieni. Ale spójrz na to, jaki Jezus jest drobiazgowy i szczegółowy w podążaniu na krzyż. Bo zbawienie jest bardzo precyzyjne. My nie mamy pojęcia, czego potrzebujemy do zbawienia. Jeszcze w tym momencie, kiedy jesteśmy grzeszni, upadli, mamy ograniczoną perspektywę, jak możemy mówić, co potrzebujemy do zbawienia, jak my nic nie widzimy, jesteśmy ślepi, głusi i sparaliżowani. To Bóg wie, czego potrzebujemy. I właśnie o to chodzi, żebyśmy uchwycili się Bożego planu. Bożego planu. I nie na takiej zasadzie, słuchajcie, że no dobrze, czas jest cenny. Jak oddam Bogu 2 godziny w tygodniu, no to chyba jest naprawdę dużo. Niektórzy raz w roku. No ja w każdą niedzielę 2 godzinki. Nie, nie. Zaraz pokażemy to więcej, ale Boży plan i sam Bóg poprzez posłanie swojego Syna i ofiarowanie Go oczekuje od nas po prostu nas całych. Nas całych. Nie jest zainteresowany resztkami. Tym, co nam zbywa. Choćbyśmy uważali, że tego jest wiele. Pismo Święte ostrzega i też chroni nas. Nie ma żadnego innego imienia pod niebem danego ludziom, przez które moglibyśmy być zbawieni. I to jest Jezus Chrystus. Dzieje apostolskie 4:12. A więc to, o czym chcemy dzisiaj mówić, to zaufaj Bogu i przyjmij Jego doskonały plan zbawienia. Pełny plan zbawienia, który nie wymaga poprawek. A jak nie jesteś pewien, o czym to jest, to po prostu sięgnij po Biblię. Ale proszę, nie bądź na tyle zadufany, by myśleć, że ty sam sobie wyznaczysz drogę ku Bogu, bo po prostu wiesz, co jest dobre. Nie wiesz. Z całym szacunkiem, bez względu na to, jakie tytuły mamy przed nazwiskiem, nie wiemy. Bóg wie. I dlatego ofiarował nam doskonałe zbawienie. I po trzecie, możesz swoje życie przeżyć po swojemu, według swojego scenariusza. Lecz czy nie lepiej być częścią Bożego planu, który trwa na wieki? Anioł odwalił kamień, aby utorował drogę. I się zastanawiam, czy tak naprawdę dla Pana, bo Pan by sobie świetnie poradził bez. Myślę, że dla nas, ze względu na nas, nie tylko odwalił, ale jeszcze w środku czekali aniołowie, by powiedzieć, a i tak uczniowie mieli problem, by w to uwierzyć, jak kobiety przyszły i powiedziały. Szukacie Jezusa tutaj, krzyżowanego, nie ma Go tu. Wstało z martwych, jak powiedział. Zobaczcie, jak w niebie jest wszystko oczywiste. Jeżeli Bóg coś powiedział, to tak jest. Tam nikt nie wątpi w to, że jak Bóg mówi, to tak jest. Ale my wątpimy. Trzeba było odwalonego kamienia, trzeba było aniołów i trzeba było Jezusa objawiającego się po swoim zmartwychwstaniu, żeby uwierzyli. Tak bardzo rzeczywistość zmartwychwstania nie pasuje do naszych realiów. Nie pasuje. A my dzisiaj mówimy, gdybym ja był na ich miejscu, to bym uwierzył. Akurat. Powiem ci, miałbyś te same dylematy. Oni widzieli taką rzecz. Wyobraźcie sobie. Widzieli, gdy Jezusa krzyżowano, Jego ciało było już zmasakrowane. On był po prostu już zmasakrowany. A potem jeszcze przybito Go do krzyża i po paru godzinach męki oddał ducha. Zmarł. Oni byli tego świadkami. Oni to widzieli. Setnik, żeby sprawdzić, czy tak jest, wbił mu włócznie tutaj pod żebra. I wtedy popłynęła woda z krwią, co było ewidentnie potwierdzeniem tego, że Jezus nie żyje. On definitywnie był martwy. Wyglądał na martwego i był martwy. I dlatego nie połamano mu goleni, bo nie trzeba było już więźnia dobijać. On po prostu nie żył. Ci, którzy jeszcze żyli, im połamano golenie, żeby po prostu udusili się. A Jezus był już martwy. I potem widzieli, jak jest ściągany z krzyża, owijany w płótna specjalne i widzieli, jak jest wnoszony do grobu. I widzieli, jak jest kamień zasuwany. I widzieli postawione pieczęcie. To po prostu było potwierdzone najwyższymi autorytetami. Tu leży człowiek, on jest martwy. To jest koniec, definitywny koniec. I słuchajcie, to, że oni nie oczekiwali, nie spodziewali się łaski, widzimy po ich reakcji. Byli przestraszeni, byli zasmuceni, pogrążeni w smutku, w beznadziei i w rozpaczy. To czytamy w opisach ewangelistów. Dla nich to był definitywny koniec. A Jezus 3 razy mówił, co się stanie. Ale i śmierć, i zmartwychwstanie im umknęło. Ponieważ zmartwychwstanie wymyka się naszemu logicznemu myśleniu i doświadczeniu, z którym obcujemy tutaj. Tak, pewnie uczniowie widzieli, jak Chrystus wskrzeszał zmartwych pewnych ludzi. Czytali w księgach, że to się działo, ale tutaj tak naprawdę, słuchajcie, chodzi bynajmniej o coś innego. Jezus, mówiąc o zmartwychwstaniu, nie ma na myśli po prostu przywrócenia funkcji życiowych, tylko ma na myśli powstanie w nowym, uwielbionym ciele. Ma na myśli przemianę i powstanie w nowym, uwielbionym ciele, które nie podlega prawom fizyki, z jakim my dzisiaj mamy do czynienia. Chrystus, mówiąc o zmartwychwstaniu, ma na myśli również, to widzimy w listach apostolskich, duchową sferę, powstanie do nowego życia, duchowe narodziny. I można powiedzieć, najpierw ma na myśli duchowe narodziny, a później ma na myśli również dla tych, którzy wierzą, przemianę i powstanie w nowych, uwielbionych ciałach do życia wiecznego z Nim. To jest zmartwychwstanie, o którym mówi Biblia. Kiedy Biblia mówi o zmartwychwstaniu, to z jednej strony właśnie o tym duchowym aspekcie, a z drugiej o jej fizycznym aspekcie. I to jest zbyt wspaniałe, żeby mogło się wydarzyć, naprawdę. Gdzie ktoś coś takiego widział? To jest nawet, a może przede wszystkim w dzisiejszym świecie, to brzmi jak bujda na resora. Co Jezus miał na myśli, gdy na krzyżu wypowiedział: wykonało się? Pamiętacie słowa Jana? Oto baranek Boży, który gładzi grzechy świata. Krew Syna Bożego stała się doskonałą ofiarą za nasze grzechy, która i obmywa człowieka z grzechu, i ten grzech gładzi, niszczy, unicestwia. Nas, którzy uwierzyliśmy, jesteśmy pod nowym przymierzem, ale również, co jest bardzo ważne, świętych Starego Testamentu, którzy pokładali nadzieję w Bogu, stała się zadośćuczynieniem sprawiedliwości Bożej oraz okupem za winy nas oraz świętych Starego Testamentu. Okupem za grzechy całego świata. Całego świata. I to jest pierwsza część planu. Lecz dopiero po zmartwychwstaniu zostało przypieczętowane zwycięstwo. Czy zmartwychwstaniem zostało przypieczętowane? Kiedy czytamy Rzymian 1:4, to czytamy, że Jezus został ustanowiony Synem Bożym w mocy przez zmartwychwstanie. Ponieważ ta śmierć i zmartwychwstanie definitywnie spowodowały, szatan został pokonany i potępiony, i rozbrojony. Łańcuchy niewoli z ludzkich ramion opadły. To stał się rok łaski Pana, rok wypuszczenia na wolność wielu. Biblia obiecuje, że ci, którzy spodziewają się łaski i pokładają nadzieję swoją w Panu, doświadczą powstania do nowego życia duchowo oraz przemiany i otrzymania nowych ciał uwielbionych. Jest to od zawsze nadzieją Kościoła. Martwi mnie tylko jedna rzecz, ponieważ Jezus, rozmawiając z uczniami, zadał pytanie, a właściwie powiedział: tylko czy Syn Człowieczy znajdzie wiarę na ziemi, gdy przyjdzie? Dlatego zanim odpowiesz, że wierzysz, to po prostu posłuchaj tych słów. Nie chodzi o to, żeby one w nas zasiały zwątpienie. Tylko pytanie jest, w co wierzysz i czy to faktycznie jest twoją nadzieją, która ci przyświeca w twoim codziennym życiu z Bogiem. I teraz przeczytajmy list do Kolosan, rozdział pierwszy, proszę. Bo tutaj zobaczymy tę szerszą perspektywę, plan Boży właściwie, możemy śmiało powiedzieć. To już jest perspektywa zmartwychwstałego, uwielbionego Chrystusa, Kolosan 1 od 18 do 23. I zobaczcie, co tu jest powiedziane. On jest głową ciała, Kościoła. On jest początkiem, pierworodnym z umarłych, aby we wszystkim był pierwszy, ponieważ upodobał sobie Bóg, żeby w nim zamieszkała cała pełnia boskości, żeby przez niego wszystko, co jest na ziemi i na niebie, pojednało się z nim dzięki przywróceniu pokoju przez krew krzyża jego. I was, którzy niegdyś byliście mu obcymi i wrogo usposobionymi, a uczynki wasze złe były, teraz pojednał w jego ziemskim ciele przez śmierć, aby was stawić przed obliczem swoim jako świętych, niepokalanych, nienagannych, jeśli tylko wytrwacie w wierze, ugruntowani i stali i nie zachwiejecie się w nadziei opartej na Ewangelii, którą usłyszeliście, która jest zwiastowana wszelkiemu stworzeniu pod niebem, a której ja, Paweł, zostałem sługą. Patrząc w te słowa, powinniśmy sobie odpowiedzieć, jakie są następstwa śmierci i zmartwychwstania Jezusa Chrystusa. Jakie to my łaski powinniśmy się spodziewać z nieba? On jest początkiem, pierworodnym z umarłych, czyli zapoczątkował coś, co powinno być udziałem ciebie, jeżeli pokładasz w nim nadzieję. Nowy rodzaj ludzki, nowi ludzie, nowy lud. Lud pojednany z Bogiem. Lud mający upodobanie w świętości, w niewinności i w byciu nienagannym. Oto są następstwa i konsekwencje zmartwychwstania. Do tego potrzebna jest moc zmartwychwstania. I proszę teraz spójrzcie szybko do listu do Rzymian 1:4, ponieważ właśnie tam widzimy zależność między uświęceniem a mocą zmartwychwstania. Tytuł dzisiejszego kazania brzmi: lud, który będzie mu służył, ponieważ on tak uczynił. I to nam coś sugeruje, naprowadza nas na właściwą ścieżkę. A mianowicie, jeżeli ty, człowiek wierzący, spodziewasz się łaski z nieba, aby prowadzić takie życie jako człowiek nowego przymierza, to chcę ci powiedzieć, że działa nad tobą i będzie działała moc zmartwychwstania, która jest niezbędna do uświęcenia. Bez niej nic. Porażka. Zobaczcie, Rzymian 1:4 i zwróćcie uwagę na połączenie pomiędzy uświęceniem a działaniem mocy zmartwychwstania. Nie jakiejś tam bezosobowej, czyli działaniem Chrystusa w naszym życiu. Który według ducha uświęcenia został ustanowiony Synem Bożym w mocy przez zmartwychwstanie o Jezusie Chrystusie Panu naszym. Na podstawie ducha uświęcenia został ustanowiony Synem Bożym w mocy przez zmartwychwstanie. Jedno wynika z drugiego, jedno łączy się z drugim. Jeżeli ty chcesz być rozpoznany jako Syn Boży, to potrzebujesz, aby moc zmartwychwstania działała w tobie ku uświęceniu. No taki jest skrót, gdybyśmy mieli krótko to powiedzieć. I właściwie gwarancją, że tak będzie, jest ta moc zmartwychwstania, tego, że Pan, nasz Pan, wkracza w nasze życie i powoduje zmiany. On. Dla kogo? Dla tego, kto spodziewa się łaski z nieba. Nie dla silnego, nie dla mocnego, tylko dla tego, kto spodziewa się łaski z nieba. Więc dzisiaj, kiedy toczysz swój bój wiary, czy jesteś pewien, że ten plan się zrealizuje? Że ta moc Bóg chce, Jezus chce, aby działała w twoim życiu ku uświęceniu? Ku temu, abyś był niewinny, nienaganny? Jest powiedziane, że to się stanie dla tych, którzy wierzą i nie zachwieją się w nadziei. I powiem ci coś, jeżeli dzisiaj przewracasz się, upadasz i mówisz, no ale Marcin, no po prostu będąc szczery upadam. No to jest jasne. Jan w swoim liście pisze, jaka jest różnica między upadkiem a trwaniem w grzechu. Trwaniem w upadku, tak? A teraz otwórzcie 1 Koryntian, 15 rozdział i po prostu spójrzmy, żebyśmy wiedzieli, gdzie jest ostateczne zwycięstwo, ale ostateczne zwycięstwo dla tych, którzy trwają w wierze i nie chwieją się w nadziei, czyli mówią, ja wiem, że to się stanie. Chrystus powróci, świat będzie osądzony i usunięty, to co chodzi o tych, którzy odrzucili Boga, bezbożny będzie z ziemi usunięty, mówi wiele miejsc w Piśmie Świętym, ale ci, którzy pokładali nadzieję swoją w Panu, którzy wyczekiwali łaski z nieba, ci będą przemienieni. W jednej chwili, w oka mgnieniu, zobaczcie 1 Koryntian 15 rozdział, werset od 50. To nam mówi, że ci ludzie, którzy pokładali nadzieję w Panu, oni w dniu Jego powtórnego przyjścia nie są doskonali. Po prostu coś trzeba przemienić, coś co skażone musi się przeoblec w to, co nieskażone. Ale jest jedna rzecz bardzo ważna, która ich charakteryzowała. Co? Ano właśnie to, że oni oczekiwali łaski. Że oni mieli pragnienie bycia świętym, nienagannym ludem. Że oni już smakowali się w takim życiu, chociaż też doświadczali porażek, ale nigdy już nie wrócili do bagna. Zobaczcie, 50 werset. Powiadam wam, bracia, że ciało i krew nie mogą odziedziczyć Królestwa Bożego, ani to, co skażone, nie odziedziczy tego, co nieskażone. Oto tajemnicę wam objawiam. Nie wszyscy zaśniemy, ale wszyscy będziemy przemienieni. W jednej chwili, w oka mgnieniu, na odgłos trąby ostatecznej, bo trąba zabrzmi, umarli wzbudzeni zostaną jako nieskażeni, a my zostaniemy przemienieni. Albowiem to, co skażone, musi przeoblec się w to, co nieskażone. To, co śmiertelne, musi przeoblec się w nieśmiertelność. A gdy to, co skażone, przeoblecze się w to, co nieskażone i to, co śmiertelne, przeoblecze się w nieśmiertelność, wtedy wypełni się, a więc w całej pełni wypełni się słowo napisane, pochłonięta jest śmierć w zwycięstwie. Dla kogo? Dla tych, którzy pokładają swoją wiarę w Jezusie. Nadzieję w Bożym planie i będą znalezieni w tej wierze. Czy widzisz to? Ja wiem, że jak trwamy w Panu, idziemy za Nim, to już widzimy, że nasze życie się zmienia. Porzucamy różne rzeczy. Nie wiem, czy robicie sobie kiedyś takie listy. Co było waszą taką przypadłością, przywarą, jakąś słabością, przez którą przychodziło potępienie? To znaczy sami siebie potępialiście. Mówiliście sobie, no jak ja jako człowiek wierzący mogę w taki sposób żyć? I przez życie z Panem, przez trwanie w Nim, widziałeś, jak te rzeczy ustępują. Pod twoją mocą, twoją determinacją, nie, pod chwałą Pana. Pod mocą zmartwychwstania wywyższonego króla, który wchodził w te przestrzenie, gdy go zapraszałeś i po prostu uświęcał je, solił, uświęcał je. Ale nie ma wątpliwości, to Słowo Boże mówi, że całkowicie, ostatecznie to, co śmiertelne, to co skażone, będzie wchłonięte, pochłonięte kiedy? Kiedy Pan powróci i będziemy przemienieni. Ale naszym obowiązkiem, naszą sprawą jest dziś pokładać w Nim wiarę, w tym planie Bożym, nie chwiać się w nadziei Ewangelii i po prostu służyć Mu. Służyć Mu. służyć Mu. Na koniec chciałbym czytać Psalm 22. Otwórzmy. A to brat Marek mi mówi, wiesz co, czytałem Psalm 22 i widziałem tam siebie. No właśnie, chciałbym zapytać, czy znajdziemy tam siebie. Ja też bardzo lubię ten psalm, to jest Psalm 22, ponieważ on w pierwszej części w proroczy sposób mówi o męce naszego Pana. Jest tam oddane wszystko na krzyżu, wszystko, co Jezus przeżywał. Hańbę, ale też ból i doświadczenie takiego, już można powiedzieć, rozkładu, rozpadu, gdy się rozlewa jak woda, rozłączają się kości. Obraz, który chwyta za serce, otoczony przez wroga, drwiny, pośmiewiska, upodlenie. 22 werset i ta modlitwa. Wybaw mnie z paszczy lwa i od rogu bawołów i wielokropek. I dla mnie jest to miejsce, w którym po prostu Jezus umiera. Już nie było sił na kolejny oddech. Wiemy, że On, gdy umierał, już mówił konkretne słowa, ale tak obrazowo patrząc na ten psalm. I zobaczcie, co się dzieje później. Moc zmartwychwstania. Ty odpowiedziałeś mi. Widzicie to? Będę opowiadał imię Twoje braciom moim. Co to za bracia? Izrael? Myślę, że nie tylko. To są ci, którzy stają się na Jego podobieństwo. On pierworodnym pośród wielu braci. A więc nowe stworzenie, nowy naród, nowy lud. Będę opowiadał imię Twoje braciom moim. Będę Cię chwalił pośród zgromadzenia. A więc nie będę sam. Zobaczcie, co widzi Jezus na krzyżu. On po prostu widzi oczami obietnicy, oczami wiary. Naród, który powstaje. Widział Ciebie, widział mnie, widzi naród, który powstaje. I mówi, wy, którzy się boicie Pana, chwalcie Go. Wysławiajcie Go wszyscy potomkowie Jakuba, bójcie się Go wszyscy potomkowie Izraela, gdyż nie wzgardził, nie brzydził się nędzą ubogiego, ani nie ukrył przed Nim oblicza swego, lecz gdy wołał do Niego, wysłuchał Go. Od Ciebie pochodzi moja pieśń pochwalna w wielkim zgromadzeniu, a śluby moje spełnię wobec tych, którzy się Ciebie boją. Spełni śluby, obietnic swoich dotrzyma. Boży plan się zrealizuje, co do joty. Ubodzy jeść będą, nasycą się. Będą chwalić Pana ci, którzy Go szukają. Niech serce wasze ożyje na zawsze. Wspomną i nawrócą się do Pana wszystkie krańce ziemi. Pokłonią się przed Nim wszystkie rodziny pogan. Ja rozumiem, że tutaj ostatecznie to może być również obraz niestety na sądzie. Ale pomyśl sobie teraz o swojej rodzinie. O tych, którzy w tych rodzinach nie są zbawieni. W Twojej rodzinie. A ja wierzę, że to jest podstawa. Takie słowo Pana, którego możesz się uchwycić i przynosić je w modlitwie. Panie, ale Ty powiedziałeś w swoim słowie, że pokłonią się przed Nim wszystkie rodziny pogan. Bo do Pana należy królestwo. On panuje nad narodami. Tylko Jemu oddawać będą cześć wszyscy możni ziemi. Padną przed Nim na kolana wszyscy, którzy się w proch obracają i nie mogą utrzymać się przy życiu. Potomstwo będzie Mu służyć. Będzie opowiadać o Panu przyszłemu pokoleniu. Przyjdą i ogłaszać będą sprawiedliwość Jego ludowi, który się urodzi, gdyż co? Jest taki silny ten naród. Gdyż On tak uczynił. Ja spodziewam się łaski. I to słowo nas dzisiaj do tego zachęca. Boży plan jest taki, aby ci, którzy uwierzą w Niego, byli z Nim na wieki. Gdy powróci, gdy odnowi tę ziemię, nowe Jeruzalem, które zstępuje z góry od Ojca, aby Bóg mógł być na zawsze pośród swego ludu i z Nim, a Ty, żebyś mógł tę wieczność spędzać z Nim w nowym, uwielbionym ciele, w którym powstał Chrystus, jako już kompletna zapowiedź Ciebie i mnie na końcu tej drogi. Więc kiedy czytasz o Jezusie i widzisz Go zmartwychwstałego, to pomyśl sobie, że to jest ten los, który jest przewidziany dla każdego, kto uwierzy. To jest Twoja nadzieja, czytaj proroctwa mówiące o ostatecznych czasach. To jest Twoja nadzieja przez wiarę w Nim. I nie poddawaj się w wierze, trwaj w nadziei. Czemu? Bo to się wydarzy dla tych, którzy w tej wierze wytrwają i nie zachwieją się w nadziei. Obraz ludu, który będzie mu służył, bo on tak uczynił, jaka moc jest w krzyżu i w zmartwychwstaniu. Potrzebujemy w codziennym życiu, aby Pan Jezus, Syn Boży w mocy przez zmartwychwstanie, panował nad nami i czynił swoje dzieło w nas. To słowo nas do tego zachęca. Amen.